Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kolejny, piąty dzień naszego fizycznego i duchowego pielgrzymowania. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże. Pozwólcie, że na początku dzisiejszej konferencji przytoczę przypowieść o synu marnotrawnym, doskonale znaną przypowieść, która coraz częściej jest nazywana przypowieścią o miłosiernym ojcu. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam rozterwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Najmilsi w Chrystusie Panu, drodzy pielgrzymi, ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zwracam uwagę na te słowa. Dlatego, że my, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, często uczestniczymy w takich dyskusjach o Kościele. Kościół to jest temat ostatnio bardzo frapujący, modny. Często słyszymy taki zarzut. Chodzisz do kościoła, modlisz się w tym kościele, czas poświęcasz, a co ci Kościół daje? Czy Kościół ci załatwi dobrą pracę? Czy Kościół ci załatwi studia? Czy dziecko ci umieści w przedszkolu albo w żłóbku? Czy Kościół ci dla chorej matki załatwi dobrego lekarza czy dobry szpital? To prawda, moi drodzy, że przy każdej parafii jest koło Caritas, przy każdej parafii jest działalność charytatywna, są katolickie szpitale, katolickie przedszkola czy szkoły, ale Kościół nie jest instytucją przede wszystkim charytatywno-oświatowo-medyczną. Ta działalność wynika z Ewangelii, ale to nie jest istota Kościoła. Czym zatem jest Kościół i co ten Kościół daje? Wielu ludzi mówi bardzo charakterystyczne określenie: Pan Bóg tak, Kościół nie. Ja intencje mówiących te słowa, wydaje mi się, rozumiem. Z jakichś powodów dystansują się od Kościoła. Nie lubią księży, nie lubią całej tej administracji, papierologii, tych wymagań, takie różne sytuacje, które ich denerwują. Oni wierzą, twierdzą w Pana Boga, Kościół im jest do niczego niepotrzebny. Oczywiście, moi drodzy, musimy zawsze na początku ustalać, jak my rozumiemy Kościół. Otóż poza Kościołem nie ma chrztu, poza Kościołem nie ma Eucharystii, poza Kościołem nie ma rozgrzeszenia, to jest Kościół. Kto chodził w pielgrzymkach, dobrze wie, że spowiedź odbywa się w drodze. Msze święte odprawia się często gdzieś na łąkach, na przyczepach samochodowych. Przeżywacie to, drodzy pielgrzymi. Nie zawsze jest świątynia, która mogłaby pomieścić wszystkich i czasem robi się msze święte w terenie, polowe. To prawda, że dzieci chrzci się często w szpitalu, jak jest zagrożenie życia. Sam tak byłem ochrzczony przez pielęgniarki w szpitalu, bo było jakieś tam zagrożenie życia. Ale to jest Kościół. To nie o miejsce chodzi, to nie o mury chodzi, to nie o kancelarię, o papierologię, to nie o księży chodzi. Czym jest Kościół? Bez Kościoła nie ma zbawienia. Pamiętacie, jak nas uczono na katechezie, że Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Ja upraszczam i mówię krótko. Kościół to Chrystus. Jeżeli ktoś by powiedział Pan Bóg tak, Kościół nie, to tak jakby chciał powiedzieć Pan Bóg tak, Chrystus nie. Zupełny absurd. Bo Chrystus jest Synem Bożym. Po to przyszedł na świat. Żeby dać siebie, czyli założyć Kościół. I dlatego musimy jasno oddzielać sprawę instytucjonalną, która jest niedoskonała. Ja sam mam też czasami zastrzeżenia co do instytucji, ale nie mam zastrzeżeń do Chrystusa, bo to jest Kościół. Co zatem daje Kościół? Otóż Kościół, czyli Chrystus, będę to powtarzał wielokrotnie w tej konferencji, otóż Kościół daje coś, czego nie da ci nikt. Kościół daje i przywraca życie. Kościół przywraca życie. Bo Chrystus nam przywraca życie. Bo ten mój syn był umarły, a znów ożył. Moi drodzy, 3 lata temu, kiedy obchodziłem 30-lecie kapłaństwa, próbowałem policzyć, ile przez 30 lat, tak orientacyjnie, ochrzciłem dzieci, ile małżeństw pobłogosławiłem, ile pogrzebów odprawiłem. Pogrzebów przez 30 lat było około 1000, ale są takie pogrzeby, których nie zapomnę do końca życia. Jeden taki pogrzeb chciałem wspomnieć, a mianowicie to był pogrzeb kobiety 50-kilkuletniej, która była już wdową i miała 2 dorosłych synów. Wracała z pracy z drugiej zmiany, był późny wieczór, mrzawka, czekała na przystanku na autobus, ale autobus nie nadjechał. Próbowała zatrzymać okazję, może jakiś życzliwy kierowca ją podwiezie. Rzeczywiście po paru minutach życzliwy mężczyzna zatrzymał się, zabrał tę kobietę, ujechali zaledwie kilka kilometrów i nagle z podporządkowanej drogi wyjechał nieoświetlony traktor z przyczepą. Wyjechał na tyle nagle, że kierowca prowadzący auto z tą niewiastą nie miał szans na hamowanie i całą siłą, prawą stroną, gdzie siedziała ta kobieta, uderzył w ten traktor czy w przyczepę. Kobieta niestety zginęła na miejscu. Mężczyzna ten przeżył, nawet nie odniósł większych obrażeń. Sprawa w sądzie toczyła się koło roku. Winę sąd przypisał traktorzyście. Ale ten człowiek, zaraz po tym wypadku, był tak zdruzgotany psychicznie, jemu się po prostu odechciało żyć do tego stopnia, że miał myśli samobójcze. Choć to nie była jego wina, ale świadomość, że w jego samochodzie zginęła przypadkowa kobieta, powodowało, że odechciało mu się żyć. Aktem odwagi ze strony tego mężczyzny było to, że on poszedł na pogrzeb tej kobiety. Dyskretnie wsunął się do kościoła, stanął pod chórem, gdzieś schowawszy się za filar i kiedy wnosiliśmy trumnę do kościoła, jeden z tych synów zmarłej tragicznie kobiety zauważył tego mężczyznę, gdzie on stoi. Kiedy przed komunią świętą padło wezwanie, przekażcie sobie znak pokoju. Jeden z tych braci trącił drugiego. Wyszli zza trumny i idą w kierunku chóru. Ludzie się odwrócili. Ja też trochę zamarłem. Dziwna sytuacja. Komunia święta się zbliża, oni wychodzą z kościoła. Oni nie wychodzili z kościoła. Oni podeszli do tego mężczyzny. Podali mu rękę na znak pokoju. I jeszcze, jak to mówimy, wyściskali go na niedźwiadka. I wrócili przed ołtarz i poszli do Komunii Świętej. Ten mężczyzna płakał jak dziecko, aż łkał. Wszystkim nam, którzy widzieli tę scenę, było trudno powstrzymać wzruszenie. Ja też mocno to przeżyłem i też mi się zaszkliły oczy. Ten gest nie przywrócił życia mamie tych chłopaków, ale ten gest przywrócił życie temu człowiekowi. On stanął na nogi. Jemu się znowu zachciało żyć. Moi drodzy, jeśli taki gest znaku pokoju, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, czy skłonimy głowę, czy podamy rękę, potrafi przywrócić komuś życie, sens życia, to co dopiero Chrystus, który poszedł na krzyż, żeby nam przywrócić życie, bo tam się zrodził ten sakrament, sakrament przywracający życie. Kiedy głoszę czasami rekolekcje dla dzieci, opowiadam im taką historię o pewnym królu, który żył 100 lat temu. Był bardzo dobrym królem, bardzo prawym, uczciwym, sprawiedliwym. Troszczył się o swoich podwładnych. Ludzie bardzo go szanowali, kochali, ale niestety jego urzędnicy byli nieuczciwi często i brali łapówki za załatwienie jakiejś sprawy. Grzech, jak się okazuje, stary jak świat. Król się zdenerwował i wydał taki dekret. Jeżeli ktoś z moich urzędników przyjmie łapówkę za załatwienie jakiejś sprawy, to będzie ubiczowany publicznie na oczach całego miasta, bo opowiadam dzieciom, wtedy była kara chłosty. I wykonał król kilka wyroków na swoich urzędnikach, którzy, jak to mała dziewczynka powiedziała, dali się nakusić na łapówkę, więc dali się nakusić i król kazał ich ubiczować 50 razy, żeby inni nie szli w ten proceder. I wyobraźcie sobie, dzieci, opowiadam dalej, niedługo po kilku wyrokach na przyjmowaniu łapówki została przyłapana matka króla. Rzecz niewiarygodna. Co ją skusiło? Jak diabeł ją opętał? Też wzięła łapówkę. I zebrało się całe miasto. Stoi matka, król, który kocha swoją matkę, ale chce być sprawiedliwy. I stoi kat, który czeka na rozkazy. Opowiadam tę historię ze względu na reakcję dzieci, bo ja zadaję w tym momencie pytanie dzieciom, co wy byście zrobiły, drogie dzieci, na miejscu króla? I pytanie to jest bardzo trudne dla dzieci, nawet myślę, że i dla nas dorosłych, od strony moralnej. Co zrobić na miejscu króla? Ja to pytanie zadawałem w różnych parafiach wielu tysiącom dzieci. Może 4 czy 5 razy zdarzyło się, że dziecko powiedziało, no trudno, trzeba mamy ubiczować, jak zasłużyła, nie ma, zmiłuj się, prawo jest prawo, trzeba wyrok wykonać. 4 czy 5 dzieci na parę tysięcy to jest bardzo mało. Generalnie dzieci wymyślały różne historie. Ja bym proszę księdza przebaczył. A ja mówię, no słuchaj, no, a wyroki wykonane wobec innych urzędników, czy to sprawiedliwe? Aha, no tak, no to urzędnikom bym wypłacił odszkodowanie. No też jakiś pomysł. Jeden chłopiec mówi tak, proszę księdza, ja bym takie oczko puścił do kata, żeby robił duży zamach, ale żeby leciutko uderzał mamę. I dziewczynka mówi, ja bym mamę przebrała i schowała do piwnicy, żeby jej nie znaleźli, albo żeby uciekła. Jeszcze inny chłopiec mówi, ja bym mamie założył pokryjomu kamizelkę biczoodporną. Zauważcie, drodzy pielgrzymi, jaka jest logika dziecka. Dziecko nie zastanawia się, że mama źle zrobiła. Dziecko myśli o jednym. Uratować mamę od konsekwencji zła, od konsekwencji grzechu. I dlatego dziecko jest nastawione na myślenie sercem. To jest logika dziecka. Ono myśli sercem. Ono myśli miłością. I opowiadam dzieciom dalej, że król chciał być sprawiedliwy, a jednocześnie chciał uchronić mamę od cierpienia. Wobec tego klęknął, zerwał swoje królewskie szaty, odkrył plecy i kazał się ubiczować 50 razy za swoją mamę. Pytam dzieci, czy wam ta historia coś przypomina? Oczywiście, od razu dzieci wiedzą. Tak, to Pan Jezus dał się ubiczować za nasze grzechy. Nic złego nie zrobił, a dał się ubiczować. Otóż właśnie dokładnie tak, moi drodzy. Nic złego Jezus nie uczynił jako Syn Boży. Wszystko wziął na siebie. I ten sakrament pokuty, który zrodził się na krzyżu, w takim bólu i w takim cierpieniu. Bez tego nie mielibyśmy szans na zbawienie. Bez tego nie mielibyśmy szans na niebo. Zwracam się teraz do kibiców, starszych kibiców, bo chciałem się powołać w następnym przykładzie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 1982 roku. One odbywały się wtedy w Hiszpanii. Polacy wtedy ostatni raz zdobyli 3. miejsce, brązowy medal, ale w finale Włosi wygrali z Niemcami 3-1 na stadionie Santiago Bernabéu w Madrycie. Na meczu finałowym był obecny prezydent Republiki Włoskiej i kanclerz niemiecki. Po skończonym meczu, który podkreślam, Włosi wygrali 3-1, doszło do dużego skandalu. Mianowicie, kiedy wręczano niemieckim piłkarzom srebrne medale za 2. miejsce, włoski prezydent wszystkim gratulował, podając dłoń sportowej postawy. Jeden z niemieckich piłkarzy, bardzo sławny wtedy, był tak rozżalony, że strzelił takiego focha i zachował się bardzo nieładnie, wręcz skandalicznie. Kiedy włoski prezydent do niego wyciągnął rękę, on tę rękę odtrącił. Obraził głowę państwa. bardzo nieładne zachowanie. Sprawa odbiła się szerokim echem, ale tak się nie skończyła. Ów piłkarz miesiąc czy dwa później jechał do Rzymu i przepraszał za swoje zachowanie, jak opadły już emocje, ale nie pojechał sam. Pojechał z nim niemiecki kanclerz i specjalną notą dyplomatyczną przepraszał za zachowanie swojego wtedy sławnego piłkarza, ale jednak zwykłego człowieka. Bo takie są zasady kultury dyplomatycznej, że jeśli głowę państwa obrazi zwykły człowiek, przeprasza głowa państwa. W szkole czasami jest tak, że jak dziecko narozrabia, a sprawa jest poważna, rodzice są wzywani do szkoły, mama czy tata. Jeśli mają w sobie dość kultury i klasy, powinni przeprosić nauczyciela czy nauczycielkę z dwóch powodów. Po pierwsze, odpowiadają za swoje dziecko, a po drugie, w godności dorosłego człowieka są równi nauczycielowi. Ja wiem, że analogia nie jest doskonała, ale jeśli my, jako dzieci Pana Boga, On dał nam życie, On jest naszym Panem i Stwórcą, Ojcem, jeśli my świadomie i dobrowolnie zrywamy przyjaźń z Bogiem, to my nie bylibyśmy w stanie skutecznie Boga przeprosić, gdyby nie uczynił to ktoś, kto jest równy Bogu Ojcu. A równy Bogu Ojcu jest Syn Boży, który według zamysłu Bożego po grzechu pierworodnym miał być posłany na ziemię i tak się stało. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wszystkich nas wykupił z niewoli grzechu. To podstawowa prawda naszej wiary, którą doskonale znamy, ale warto sobie ją po raz kolejny uświadomić. Wrócę do mojej pierwszej parafii w Żyrardowie, bo chciałem odnieść się do pewnego wspomnienia. W każdy pierwszy piątek, kiedy byłem wikariuszem w parafii Matki Bożej Pocieszenia, odwiedzałem pewną panią, schorowaną, starszą niewiastę, która już nie była w stanie przychodzić do kościoła. Spowiadałem ją, udzielałem komunii świętej i ona co miesiąc, miała już zaniki pamięci, co miesiąc pytała mnie o to samo. Miała zaniki pamięci, więc ja cierpliwie tłumaczyłem. Mówiła tak: proszę księdza, wydaje mi się, że wiele rozumiem z naszej wiary katolickiej, ale jednego nie mogę pojąć. Nie mogę z tym się pogodzić. Jak to możliwe, że Bóg, który jest nazywany dobrym ojcem, wydał na śmierć swojego syna? Nie mogę tego zrozumieć. Musiał być w niej bardzo silny instynkt macierzyński, musiała bardzo kochać swoje dzieci, że dla niej to było nie do pojęcia. A ja jej niezmiennie odpowiadałem: droga pani, taki był sposób odkupienia ludzi. Nie uczynił tego Bóg z nienawiści do swojego syna, tylko z miłości do każdego z nas. Tak mu zależy na każdym z nas, tak nas ukochał, że nawet swojego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jezus jako Syn Boży, równy Bogu Ojcu, umierał w takim cierpieniu, żeby każdy z nas mógł z tego zdroju miłosierdzia Bożego skorzystać i korzystać przez całe życie. Jak śpiewamy w tej pieśni wielkopostnej, to nie gwoździe Cię przybiły, lecz nasz grzech. Oto Jezus umiera na krzyżu. Przybijane są z Nim razem nieustannie nasze grzechy i one umierają razem z Jezusem. Słyszymy w każdej mszy świętej: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Gładzi. Bez zgładzenia naszych grzechów przez Chrystusa nie mielibyśmy szans. Dlatego krzyż jest dla nas najświętszym znakiem, znakiem zbawienia. Dlatego krzyż adorujemy w Wielki Piątek. Dlatego krzyż całujemy. Dlatego krzyż wieszamy w domu, przy drodze, na grobach. Bo przez krzyż najprostsza droga do nieba. I dlatego w kolejnym dniu naszego pielgrzymowania odpowiadamy sobie na pytanie: co nam daje Kościół, czyli co nam daje Chrystus? Otóż Kościół, czyli Chrystus, przywraca nam nieustannie życie. Bo chrześcijaństwo to nie jest życie bez grzechu. Chrześcijaństwo to jest nieustanne powracanie do Chrystusa. Tak jak święty Piotr. Ile głupot narobił w życiu. Raz Pan Jezus do niego powiedział: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, a o tym, co ludzkie. Komu powierzył klucze królestwa? Piotrowi, który zapierał się, który był tak nierówny w wierności Chrystusowi. ale zawsze żałował i z pokorą wracał do Jezusa. A Judasz? A Judasz nie wrócił. Judasz zdradził perfidnie Jezusa, ale jego dramat zaczął się nie wtedy, kiedy wziął srebrniki, wyszedł w połowie Eucharystii i chwyciwszy srebrniki, perfidnie przez pocałunek zdradził Jezusa. Judasz uczynił gorszą rzecz dużo wcześniej, o czym powiem w następnej konferencji.
Konferencję nagrano w Radiu Wiktoria.